Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Cześć Kościele. Świętowaliśmy niedawno zmartwychwstanie Jezusa, tak? Niedługo też będziemy mieli serię kazań o Duchu Świętym. Wierzę, że to będzie coś przełomowego, co zachęci każdego z nas, ale nie tylko kazania będą dobre, ale też będziemy przeżywać realną moc Ducha Świętego. Ja będę miał też wtedy w tej serii jedno kazanie i chciałbym, żebyśmy trochę do tego dzisiaj nawiązali. Chciałbym rozpocząć taką naszą trochę przygodę z Duchem Świętym i trochę nam pokazać, w jaką stronę mamy się kierować, że mamy się kierować w stronę Ducha Świętego. I chciałbym, żebyśmy otworzyli najpierw 1 Samuela, 10 rozdział. Kiedy zostali sami, Samuel wyciągnął flakonik z oliwą, wylał ją na głowę Saula, pocałował go i powiedział: czy nie to dlatego, że Pan namaścił cię na księcia nad swoim dziedzictwem? Gdy dziś ode mnie odejdziesz, spotkasz dwóch mężczyzn przy grobie Racheli na granicy Beniamina w Selsach. Oni ci powiedzą: znalazłeś się oślice, których poszedłeś szukać. Twój ojciec nie martwi się już o oślice, teraz martwi się o was. Zastanawia się, co mam zrobić w związku z moim synem. A gdy wyruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają cię trzej mężczyźni. Będą w drodze do Boga, do Betel. Jeden będzie niósł troje koźląt, drugi trzy bochenki chleba, a trzeci bukłak wina. Pozdrowią cię, dadzą ci dwa chleby, a ty je od nich przyjmiesz. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, jest w niej załoga filistyńska. Po wejściu do miasta napotkasz gromadę proroków. Będą w drodze ze wzgórza. Przed nimi zobaczysz harfę, tamburyn, flet oraz cytrę, a oni będą prorokować. Wówczas zstąpi na ciebie Duch Pana i będziesz prorokował wraz z nimi i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki spełnią się na tobie, poczynaj sobie dzielnie, ponieważ Bóg jest z tobą. Boże, otwieraj dzisiaj nasze serca i umysły na to, co Ty chcesz nam przekazać. Wierzymy, że Twój Duch Święty będzie nas prowadził przez te 30 minut i też dziękuję Ci, Panie Boże, że Barcelona wygrała wczoraj Puchar Króla. Amen! Wszyscy powiedzieli amen! Wszyscy powiedzieli amen. Ja wierzę, że modlitwa ma moc, więc zawsze, a mojej żony dzisiaj nie ma, ona kibicuje Realowi, te drużyny się nie lubią, więc wykorzystałem okazję i dlatego wierzę, że modlitwa ma moc. Modlitwa ma moc. Niech ta droga się nie kończy, jeszcze więcej pucharów przed nami. Także amen. Mieliście tak, że przez swoją głupotę musieliście zapłacić pieniądze, że musieliście zapłacić jakieś pieniądze i czuliście się, że te pieniądze po prostu się jakby podpalają i znikają. Tak? Ja miałem, słuchajcie, taką historię. Ja miałem taką historię, słuchajcie, że moja żona, wtedy jeszcze dziewczyna, miała konsultację z Iwoną i Maćkiem, miała mieć konsultacje fizjoterapeutyczne, no i miała jechać autobusem, ale ja wpadłem na pomysł, że pożyczymy auto od Daniela, bo będzie szybciej. Chłopacy już wiedzą, dlatego że pożyczyliśmy to auto od Daniela, pojechaliśmy, tylko że zapomniałem o tym, że w Gdyni ogólnie są ogromne korki, bo są przebudowy. I oprócz tego, że autobusem byłoby szybciej, bo autobus jedzie buspasem i staliśmy w tym długim, długim korku, to stwierdziłem sobie, muszę coś zrobić. I jak zawsze męska decyzja ci mówi, musisz pojechać jakimś skrótem. Więc pojechałem taką uliczką w prawo pomiędzy sklepem Castorama i potem w dół uliczką i tam dalej ogromny korek. I myślę sobie, no dobra, ale coś muszę z tym zrobić, dlatego że my nie zdążymy. Więc może ominę troszeczkę ten korek i przejadę 50 metrów za innymi autami, które też wpadły na tą decyzję po podwójnej ciągłej i będę miał nadzieję, że nic nie pojedzie z naprzeciwka. I tak zrobiłem. Więc zajechałem na stację, wszystko się udało, stoję na stacji, chcę wyjechać, ale wszyscy widzieli to, co zrobiłem, więc nikt nie chciał mnie puścić. Więc to, co ja sobie pomyślałem, to, że no, muszę jak najszybciej wyjechać stamtąd. I taka zagadka, jakim Bóg jeździ samochodem? Chryslerem, a wiadomo. I teraz tak, Daniel miał wtedy jeszcze Chryslera i Chrysler ma to do siebie, że ma martwe pole wszędzie. Tam nic nie widzisz, jak się spojrzysz w bok, może ci się wydawać, że jest pusto, ale jednak nie jest. Z tyłu jest takie malutkie okienko, w którym nic nie widzisz. I była taka sytuacja właśnie, że często też myliły mi się tam biegi jedynka ze wstecznym, dlatego że nie mogłem czasami wrzucić. I słuchajcie, taka akcja. Wrzucam jedynkę, myślę, że wrzucam jedynkę. Chcę bardzo szybko ruszyć, bo muszę się wbić. No i obracam się do tyłu i przez milisekundę jestem szczęśliwy, że nikt z tyłu mnie nie dzwoni. Nie dzwoni, przepraszam, nie stoi. Bo cofam się do tyłu z bardzo szybką prędkością i przez następną milisekundę już wiedziałem, że tam ktoś jednak stał. Podjechało jedno chyba z najdroższych BMW w Trójmieście mi z tyłu i ja po prostu tego auta totalnie nie widziałem. Ze stresu jeszcze raz chciałem rzucić tą jedynkę i wbiłem wsteczny, więc jeszcze raz go dobiłem. I teraz tak, wychodzimy oczywiście, no i na mój pech się okazało, że nie da się załatwić tego polubownie, bo auto jest w wypożyczalni. Więc musiała być wezwana policja. I zaczęły się koszty. Pierwszy mandat od razu 1000 zł. To był mój jedyny mandat w życiu jakby co. Nigdy innego nie dostałem. Ale wtedy dostałem ponad 1000 zł, chyba 1017. I wtedy właśnie zaczęły się koszty. Siadamy, policja przyjeżdża. Załatwiamy wszystko. Okazało się, że oczywiście dzwonię do Daniela powiedzieć, jak zrąbałem, ale w Chryslerze nic nie było, tylko światło boczne zbite. No i Daniel powiedział, to weź chociaż wyszukaj, może będą mieli jakieś światło po różnych sklepach i tak dalej. No i jeżdżę i nie mogę tego światła znaleźć. I przyjechałem, tak sobie pomyślałem, że w sumie byłoby dobrze chociaż zatankować Danielowi za tam 3 dychy, no bo w sumie trochę paliwa zeszło. No i podjeżdżam pod stację, tankuję i w czasie tego szukania światła auto coś tak burczy, chodzi jak traktor. No i potem przyjeżdżam wieczorem do domu, patrzę na paragon i nagle mnie olśniło, że nalałem benzyny do diesla. To było naprawdę. Słuchajcie, pierwsza moja myśl, nic więcej nie robiłem, tylko pierwsza myśl była taka, wchodzę od razu na bloga i sprawdzam, ile ludzi to mogło zrobić i czy nie jestem sam. Więc potem wziąłem wszystkie butelki z domu, jakie mam. Zadzwoniłem po Bartka. Bartek z jakiejś dalekiej podróży przyjechał i mówi, dobra, pomogę ci. Pojechaliśmy z tymi butelkami na stację, zalaliśmy dieslem. Przyjeżdżamy pod auto, lejemy tego diesla do baku, żeby wytryski nie poszły. Taką miałem przynajmniej nadzieję. Potem z tym autem i z 8 litrami, kilkoma litrami, 8 litrami diesla, kilkoma litrami benzyny, co jest ważne, jadę na stację i zatankować już całe auto. No i zatankowałem całe auto, jadę do Daniela. No i teraz tak, za lampę kolejne 200 zł. Koszt wzrostu ubezpieczenia Daniela kolejne 400 zł. Paliwo, które wtedy kosztowało diesel po 8 zł, kolejne 400 zł. Więc trochę tych pieniędzy natraciłem. I oprócz tego jeszcze Iga nie zdążyła na konsultację, za co was bardzo przepraszam. Pewnie nawet nie wiedzieliście dlaczego. I tak to właśnie było. No, ale ta historia właśnie pokazuje mi jedną rzecz, że musisz uważać na przepisy drogowe. Musisz się stosować do przepisów drogowych, żeby nie rozwalić swojego auta i cudzego auta i jeszcze cudzego auta. I tak samo jest z naszym życiem. Musisz się stosować do pewnych przepisów drogowych, które są zapisane w Biblii, żeby nie rozwalić swojego życia i życia cudzego. Potrzebujemy zrozumienia, że są rzeczy najważniejsze, w których Bóg chce, żebyśmy my byli, i pewne przepisy, żebyśmy zachowali nasze życie. I ta historia, którą czytaliśmy, bardzo dobrze nam pokazuje trzy rzeczy, które są potrzebne w naszym życiu, żebyśmy wypełniali Bożą wolę. Widzimy powołanie Saula na króla. I kiedy zanurzymy się w Pismo Święte, Bóg w objawieniu Jana podniósł nas do rangi królewskiej. Dał nam swoje dziedzictwo, dlatego że zdjął koronę z siebie i włożył na naszą. I dużo dzisiejszy świat nam mówi o różnych rzeczach, co powinniśmy, czego nie powinniśmy. Zawsze się zastanawiam, czy to mówić, ale powiem. Wszyscy mówią o tym, ile Elon Musk ma dzieci z iloma żonami. Ile Trump ma dzieci z iloma żonami. Ale ci sami ludzie na przykład chcą nas uczyć o moralności, o życiu, jak to powinno wyglądać, jak powinien wyglądać konserwatywny świat. I nie chcę wchodzić w politykę, w takie rzeczy, ale to po prostu zauważyłem, że ludzie bez żadnego doświadczenia życiowego mówią nam, jak powinien wyglądać work balance, life balance i też inne takie. Mam znajomego, któremu urodziło się dziecko i mówi mi, że urodziło mi się dziecko, mam nieprzespane noce, pracuję dlatego, że mam swoją firmę i moja firma zorganizowała spotkanie i uczyli mnie na tym spotkaniu, jak zachować work balance, jak dbać o siebie, jak spojrzeć w głąb siebie, jak się zatroszczyć o siebie i powiedział mi, że ja nie do końca mam czas na to, żeby o takich rzeczach myśleć. To nie był Bartek ani Daniel, jakby co. Więc Słowo Boże się nie zmieniło. I my za bardzo czasami orientujemy się na rzeczy, które nie mają znaczenia. Mają znaczenia dla tego świata, ale nie mają znaczenia dla nas w wieczności. I dlatego, że my czasami naprawdę myślimy o Instagramach, o TikTokach, o tym, co tam jest, o tym, co mówią ludzie, jakie rzeczy słyszymy i bierzemy to wszystko i zaczynamy się w tym zagłębiać, dlatego że brakuje nam Pisma Świętego. I chcemy znaleźć inne podstawy naszego życia, dlatego że brakuje nam fundamentu Pisma Świętego. Więc teraz bądźcie ze mną, dlatego że przekonacie się, dlaczego ten fragment. Spotkasz dwóch mężczyzn przy grobie Racheli na granicy Beniamina w Selsach. Znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Twój ojciec nie martwi się już o oślice, teraz martwi się o was. Zastanawia się, co mam zrobić w związku z moim synem. I chce nam powiedzieć, ojciec zawsze skupia się na swoich dzieciach. Pamiętaj, że Bóg Ojciec zatroszczy się o wszystko, co potrzebujesz, dlatego ty już nie musisz się tak martwić o wyzwania, problemy w swoim życiu. Jest Bóg Ojciec, który się zaopiekuje. I Biblia mówi, czy śmierć, czy życie, nic mnie nie odłączy od Bożej miłości. Czy śmierć, czy życie, włącz wiadomości, jeśli się interesujesz i zobaczysz tam chaos. I w tym chaosie nie odnajdziesz odpowiedzi. Ale w Bogu i w Piśmie Świętym odnajdziesz tę odpowiedź dla swojego życia. Bo czy koniec świata będzie dzisiaj, czy za 2 miesiące, czy za 2000 lat, to nie ma znaczenia, kiedy wiemy, że Jezus jest tym, który łączy nas z Bożą miłością. Boża miłość to jest coś, co przynosi nam taki fundament i taką równowagę. I pierwsza podstawowa prawda, żyjesz ze względu na Boga, On cię stworzył i On się zaopiekuje. Druga. Spotkają cię trzej mężczyźni, będą w drodze do Boga, do Betel, dadzą ci dwa chleby, a ty je od nich przyjmiesz. Betel to inaczej jest dom chleba i pamiętaj, że twoim pokarmem jest relacja z Jezusem Chrystusem. Słowo Boże i modlitwa. Nie ma innego rozwiązania. Jest Słowo Boże i modlitwa i ta relacja przynosi owoce. Relacja z Chrystusem, który musi być w naszym życiu codziennie. Musi być dlatego, że dzisiejsza relacja z Chrystusem nie pozwala ci żyć objawieniem z wczoraj. Ja to chyba gdzieś usłyszałem, tak mi się wydaje. Ale wierzę w to bardzo, dlatego że to jest ta druga prawda, że żyjesz dla relacji z Chrystusem. On umarł i zmartwychwstał, bo chce mieć relację z tobą. Po trzecie, Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, przy wejściu do miasta napotkasz gromadę proroków, będą w drodze ze wzgórza, przed nimi zobaczysz harfę, tamburyn, flet oraz cytrę. A oni będą prorokować. I wówczas stąpi na ciebie Duch Pana i będziesz prorokował wraz z nimi. Pamiętaj, że Duch Święty jest w tobie. Kiedy ostatni raz otwierałem Pismo Święte, Nowy Testament, to widzę, że Duch Święty i Jego dary są powszechne. Że one nie zostały zaprojektowane dla proroków, tylko zaprojektowane zostały dla nas. Duch Święty z Bogiem i z Jezusem Chrystusem zapracowali na to, żeby Duch Święty mógł dzisiaj działać w nas i przez nas. Chciałbym też powiedzieć nam jedną rzecz, dlatego że Saul wszedł w pewną gromadę. I myślę, że Kościół też jest takim miejscem, gdzie jest pewna gromada. I teraz chcę powiedzieć trochę o przynależności, o takiej mocnej przynależności do Kościoła, dlatego że wierzę w innym też Kościele mówiłem raz ten obraz, dlatego że on jest bardzo ważny. Kiedy my odpuszczamy jedną niedzielę, bo uważamy, że nam się nie chce, to pamiętajmy o tym, żeby nasze dziecko opuści dwie niedziele, a jego dziecko opuści cztery niedziele w miesiącu, co znaczy, że przestanie chodzić do kościoła. I to nie jest tylko związane z dziećmi, dlatego że nie wszyscy też je mają, ale to jest związane z wszystkim, co w naszym życiu. Czy ty chcesz prowadzić życie, które przynosi owoce i pomnaża te owoce, czy ty chcesz prowadzić życie, które zagrabia coś dla samego ciebie. Nie możesz powiedzieć, kocham Boga, ale nie kocham Jego ciała. Nie możesz żonie powiedzieć, kocham cię, ale nie kocham twojego ciała. To jest, gratuluję, jakby pomyliłeś odwagę z odważnikiem, jak tak powiesz. Trochę nie to. Dlatego... I czasem po prostu w relacji, wiecie, z Bogiem, z Chrystusem zauważyłem to, że często się modlimy, Panie Boże, Panie Jezu, ale zapominamy czasami o Duchu Świętym. Że czasami rzeczywiście mamy tak, że jesteśmy przyzwyczajeni, Panie Jezu, ale Duch Święty gdzieś zostaje z boku. I Duch Pana stąpi na ciebie i będziesz prorokował. I prawda jest taka, masz Ducha Świętego, bądź świadomy Jego działania. I pamiętajmy o tych trzech rzeczach. I kiedy byłem lata temu w Meksyku i była taka scena, przejeżdżaliśmy obok ogromnego wulkanu. I ten wulkan zasłaniały w jakiejś części chmury. I chciałbym nam powiedzieć, Kościele, że my nie jesteśmy stworzeni do przejścia tylko połowy góry, dlatego że tam są chmury. Że jedno to jest zbawienie, jedno to jest to, że chcemy, żeby przyjąć Jezusa do swojego serca, chcemy przyjąć Chrystusa do swojego serca, ale drugie to jest to, co robimy dalej, bo jedno to jest właśnie zbawienie z łaski, a drugie, i to jest dla nas za darmo, ale cena została poniesiona, a drugie to być uczniem Chrystusa i my musimy podjąć czasami to wyzwanie. Musimy zrozumieć, że są pewne koszty, że czas, energia, nasze pieniądze, służba, wszystkie takie niepopularne hasła też dzisiaj, nie zobaczysz ich na mediach społecznościowych raczej, kiedy ktoś mówi, słuchaj, musisz służyć innym ludziom, musisz się poświęcić dla innych, tego nie usłyszymy. I to też kiedyś mówiłem, ale czasem modlimy się po prostu, żeby być pomostem dla ludzi, ale potem mamy problem z tym, że po nas deptają. Wiecie, Kościół to nie jest często łatwa rzecz, służba to nie jest często łatwa rzecz. Znajdą się krytycy jak wszędzie. Zakładanie firmy to też nie jest łatwa rzecz, też znajdą się krytycy. Rozpoczynanie swojej drogi sportowej od 5-6 roku życia. Spytajcie się, co muszą przeżywać sportowcy. Jeden przegrany mecz, twoja kariera się skończyła. Ty już nie istniejesz, już ciebie nic nie będzie. I my zawsze jesteśmy przygotowani na mniej niż życie wymaga, ale Jezus daje nam łaskę do tego, żeby przejść to więcej niż życie wymaga. Czy przychodzą wyzwania, problemy, czy są różne sezony życia, w których mamy wrażenie, że po prostu wszystko się też wali i jest popłoch, jest chaos. Czasami przychodzi choroba, czasami przychodzi śmierć, wyzwania z ocenami dzieci w szkole, brak pieniędzy, jakieś kłótnie, tylko że w Bogu mamy spokój. W Chrystusie znajdziemy zbawienie, a w Duchu Świętym znajdziemy radość nawet w najczarniejszej chwili. Gdybyśmy chcieli skrócić trochę tą historię całego życia Saula, został namaszczony na króla. Walczył w imieniu Pana dla ludu Izraela. I Saul zrobił taką jedną rzecz źle. Spróbował zadbać o przychylność Pana, składając ofiarę przed tym, jak prorok w Izraelu miał to zrobić. I trochę się utożsamiam z Saulem. Dlatego, że bardzo mu zależało na wygranej bitwie dla domu Pana, dla Izraela. A prorok się spóźniał. Trochę nicpoń z Samuela. Saulowi zależało bardzo na tej bitwie. I trochę spojrzałem na życie Saula z innej perspektywy. Dlatego, że Saul miał jedną żonę, Achinoam. Miał 6 synów i 2 córki. Pierworodny Jonatan, który był u boku ojca, jeździł z nim na każde bitwy. I to nam coś pokazuje, dlatego że Saul miał dosyć mocno ułożone życie rodzinne. To jest dokładnie to, słuchajcie, ostatnio wydarzyła się taka sytuacja, że jak ktoś zna NBA, się orientuje, wszyscy znają Michael Jordan, może też znacie LeBron James. I była taka sytuacja, że LeBron James zagrał mecz dla Lakersów ze swoim synem. To nam pokazuje pewne dziedzictwo, które przechodzi. Akurat hasło Lakersów to jest pozostawmy dziedzictwo. I to mnie bardzo dotknęło, dlatego że to jest bardzo ważny punkt, który chcę powiedzieć. Saul niósł bardzo dobre rzeczy w swoim życiu. Ojciec i syn. Taka relacja wiązała Saula z Jonatanem, jak w tym przykładzie. Saul wyruszał na wojnę, brał Jonatana. I historia biegnie dalej. Jonatan, nie wiedząc, że Saul rozkazał nic nie jeść i pościć przez jakiś czas ze swoim przybocznym wojskiem, wybiegł tak naprawdę przed szereg, wygrał kolejną bitwę dla Izraela, ale zjadł łyżkę miodu. Dokładnie nóż, bo wziął ten miód nożem. Nie wiem dlaczego, ale wziął ten miód nożem, znalazł się w takiej sytuacji, w której też Saul powiedział, że jeżeli ktokolwiek spróbuje przez ten czas czegokolwiek, to musi ponieść śmierć. I wtedy Jonatan przychodzi i nagle wszyscy wiedzą, że Jonatan coś zjadł. I Saul mówi, musisz ponieść śmierć, dlatego że powiedziałem to w imieniu Pana. Bardzo mnie to dotknęło. Dopiero dowódcy wszyscy przyszli i przekonali Saula. Saul, nie możesz tego zrobić. Nie możesz tego zrobić. To jest jeden z najlepszych dowódców. Wygrał dla ciebie bitwę. I potem po latach, dlatego że Saul rządził 42 lata, jeszcze kilka razy nie posłuchał się Boga. Kiedy czytam Biblię, dla tamtej kultury to były duże kwestie. Natomiast z mojej perspektywy to nie były ogromne kwestie. To, co Saul zrobił źle przeciwko Panu. Nie zabił wszystkich, których Pan rozkazał. Nie zabił całej zwierzyny łupów, które zagrabili. Po prostu nie zabił i miał taką wymówkę, że chce, żeby to było dla Pana. I Saul rządził te 42 lata. I Dawid stał się namaszczonym następcą. Dawid też wybitna postać. Pracuje dla Saula, grając na instrumentach. Potem taka śmieszna jest historia, że dołącza nawet do wrogów Izraela, na chwilę do Filistynów, ale nawet oni go nie chcą, bo mu nie ufają. Dużo razy pomijamy różne kwestie w Biblii, ale Biblia naprawdę nam pokazuje tak jak grę o tron, po prostu tak jak wygląda życie. I ludzie się też powoli odsuwają od Saula, ale Saul dalej panuje nad Izraelem. I tak naprawdę przez ten cały czas też Saul chce zabić Dawida i z takiej zazdrości. I Dawid zostaje tym królem po tym, jak Saul ginie ze swoimi trzema synami na wojnie. Potem Dawid wygrywa z innymi plemionami, lata lecą i teraz ma już tyle żon, że nie potrafi pewnie wymienić z imienia. Ma tyle dzieci, że też nie potrafi wymienić z imienia. I na jedną bitwę po prostu nie chce mu się wyjechać. Za to wyskakuje mu obraz pięknej pani. Betrzeba, dokładnie Batszuła, co w hebrajskim oznacza córka przysięgi. I tu uwaga, Dawid łamie wszystkie przysięgi, które miał z Bogiem. I dochodzimy do kluczowego popapranego momentu, kiedy Dawid zrywa to wszystko, manipuluje sytuacją do tego stopnia, że wysyła na wojnę człowieka, który ginie w tej wojnie intencjonalnie, męża tej kobiety, którą on chce posiąść dla siebie, potem przesypia się z tą kobietą i widzimy jedną rzecz w Biblii, którą też pomijamy, że dwór Daniela staje się pewnym chaosem. Brat zabija brata, u Dawida nic się rodzinnie dobrego potem już nie działo. To była gra o tron, to było miejsce, w którym naprawdę ludzie się ze sobą kłócili, żona nie lubiła drugiej żony, czy setnej. Krótko o Dawidzie, bo chcę pokazać trochę inne perspektywy, dlatego że Dawid był wychudzonym, rudawym chłopakiem, trochę cechy samca alfa to nie są, można tak powiedzieć, ale dlatego Biblia daje nam ten przykład, żebyśmy naprawdę widzieli, dlaczego to jest ważne. Biblia nie daje fragmentów, gdzie opisuje wygląd kogokolwiek dosyć często, ale tu pokazuje. Dlatego, że chcę zobaczyć, że nawet z czegoś małego, nawet z czegoś niepozornego może powstać coś porządnego, wielkiego. Więc przypomnijmy sobie, że Saul był najprzystojniejszy w narodzie. Przerastał wszystkich o głowę. Miał jedną żonę, trójka jego synów zginęła z nim na wojnie. Dawid już sam nie pamiętał imion swoich żon. Saul przed ostatnią bitwą, przed swoją śmiercią jeszcze próbował wyszukać Pana, ale nie udało mu się to zrobić, dlatego że podjął w swoim życiu nie te decyzje. I Dawid przy jednej z bitwie, tak jak powiedziałem, się nie pojawił. Zabił oficera swoich wojsk, posiadł kobietę, której nie powinien. I teraz czemu Saul od momentu, gdy nie posłuchał się Boga, już nie mógł doświadczyć Jego głosu. A czemu Dawid, który zdradził i zabił, jest o nim napisane, że był on według mojego serca. I ta historia się często powtarza w Biblii. Ona się tyczy każdego z nas i wyboru każdego z nas, dlatego że jest historia Kaina i Abla, dwójka grzeszników. Jest historia Ezawa i Jakuba, dwójka grzeszników. Lota, Abrahama, dwójka grzeszników. W Nowym Testamencie jest Judasz i Piotr, dwójka grzeszników, którzy zdradzili Jezusa, z których jeden się powiesił, a drugi kilka miesięcy później mówił do 5000 ludzi. Głosił, kim jest Chrystus. Jest taka różnica. Kiedy prorok przyszedł do Saula i powiedział: Saulu, ty zgrzeszyłeś przeciwko mnie. Nie będziesz miał królestwa, nie będziesz miał dziedzictwa. Saul odpowiedział: nie zabieraj mi królestwa, nie zabieraj mi mojego dziedzictwa. Kiedy prorok przyszedł do Dawida i powiedział: Dawidzie, zgrzeszyłeś, przeczytajcie sobie Psalm 51, tam Dawid mówi: zabierz wszystko, ale nie zabieraj Ducha Świętego ode mnie. To jest ta jedna rzecz, która zmienia całkowicie wszystko. To jest ta jedna rzecz, która zmienia całkowicie wszystko. Zabierz mi wszystko, co mają, ale nie zabieraj swojego Ducha Świętego ode mnie. Kiedy nam coś grozi z powodu tego, co zrobiliśmy, są dwie drogi. Jedna, możesz uciec od winy, od odpowiedzialności, a druga jest taka, możesz wypowiedzieć te słowa: Duchu Święty, nie zostawiaj mnie. Amen. Jezus zamiast ciebie poniósł winę. Miłosierdzie czasem jest w stanie uratować cię nawet od konsekwencji twoich działań. Ale to do ciebie należy ta decyzja. I dzisiaj mówimy Jezus Chrystus i myślimy, że Chrystus to jest nazwisko. Ale Chrystus z języka hebrajskiego to jest Mesaja, co znaczy namaszczony. To jest greckie słowo Chrystos. I to jest dokładnie to słowo, którego Samuel, prorok, używa, kiedy namaszcza Saula. Namaszczony. To samo do Dawida. Jesteś namaszczony. I każdy król był namaszczony, żeby ratować swój lud. I wydaje mi się, że to jest nasze powołanie. Idźcie i czyńcie uczniami inne narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każdy z nas jest do tego powołany i namaszczony. Różnica jest taka, że Jezus jako Chrystus przyszedł uratować i zbawić cały świat. Ty nie możesz nikogo zbawić z tego, że poniesiesz śmierć. Jezus mógł to zrobić i zrobił. Królowie przeminęli, ale Jezus żyje. Jezus żyje. Samuela czytamy, stąpi na ciebie duch Pana, a dwa wersety dalej czytamy, Bóg dał Saulowi nowe serce i nowego ducha. W Ezechiela czytamy, dam wam nowe serce i włożę w was nowego ducha. I dzisiaj chcę powiedzieć, Maja, chcę zadbać o ciebie, chcę włożyć w ciebie nowe serce i nowego ducha. Zależy mi na twoim zbawieniu, Juna. Chcę dać ci nowe serce i nowego ducha. Wika, chcę dać ci nowe serce i nowego ducha. Olek, chcę dać ci nowe serce i nowego ducha. Bóg tak pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I kto swoimi ustami wyzna, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Będziemy teraz się modlić, Kościele. Wstańmy. Jak chcecie, możecie też zamknąć oczy, żeby się nie rozglądać. I chciałbym, żeby każdy z was, kto chce doświadczyć Bożej mocy dzisiaj, mógł też mieć taką szansę. Możemy się modlić tu z przodu, ale też możesz podnieść rękę, że potrzebujesz takiej modlitwy. Chcesz, żeby Bóg dał ci nowe serce i nowego ducha. I czasami są pewne teksty w Biblii, w których wydaje nam się, że rozumiemy na swój sposób. Na swój sposób go rozumiesz. I dopiero w jakiejś chwili odkrywasz, że do tej pory jednak do końca nie wiedziałeś, co ono oznacza. I Chrystus coś nam mówi, co jest napisane w Biblii. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, jeśli nie staniecie się jak one, nie odziedziczycie Królestwa Bożego. I to jest bardzo ważne, dlatego że ja zawsze wiedziałem, co ten tekst oznacza. Że nie modlisz się z kalkulacją, że ktoś cię oceni. Nie bój się podnieść ręki, dlatego że dzisiaj musisz stać się jak dziecko, musisz stać się otwarty na Boże Słowo, na to, co Bóg chce dzisiaj zrobić w twoim życiu. I wiedziałem, co to oznacza. Mieliśmy spotkanie postu niedawno. I byłem w grupie z Zariną. Jest Julia? Ile Zarina ma lat? 9. Zarina ma 9 lat. I słyszałem jej modlitwę. I mówi, dziękuję ci Boże za krzyk, za śmiech, za płacz, za radość, za skakanie, za tańczenie, za wczoraj, za dzisiaj i za jutro. Czy dzisiaj jesteś w stanie podjąć tą decyzję? Czy dzisiaj chcesz modlić się o to, żeby przyjąć Jezusa do swojego serca? Jeśli jeszcze nie podjąłeś tej decyzji, żeby iść za Bogiem, powiedz Mu tak. Podnieś rękę. Teraz jest ten moment, ja chwilę poczekam. Jeżeli chcesz też się modlić, żeby Bóg wlał coś nowego do twojego życia, do twojego serca, żeby dał ci nowe serce, nowego ducha, też podnieś rękę. Po prostu módl się z wiarą, módl się z odwagą, dzięki. Jeżeli chcesz podjąć taką decyzję, możesz powtarzać za mną. Drogi Jezu, wiem, że umarłeś za mnie. Przepraszam Cię za złe rzeczy w moim życiu, za grzech. Dziękuję Ci, że zmartwychwstałeś za mnie. Przyniosłeś mi zbawienie. Od teraz chcę, żebyś stał się moim Panem. Ja chcę stawać się Twoim uczniem. Chcę, żeby Duch Święty zagarnął moje życie. Pokazuj mi właściwą drogę. Amen, Kościele.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.